rektorów, witam serdecznie, Państwa radnych. Porządek obrad dzisiaj został rozesłany. Punkt pierwszy, opiniowanie projektu uchwały przyjęcie strategii rozwoju Krakowa. Punkt drugi, plany Krakowa na 2018 roku i realizowane projekty dotyczące wdrażania nowoczesnych technologii w Gminie Miejskiej Kraków, wsparcia innowacji i startupów. Informacja prezydenta miasta Krakowa. Punkt trzeci, propozycje do planu pracy komisji na 2018 rok. Punkt czwarty, propozycje harmonogramu posiedzeń komisji na 2018. Punkt piąty, sprawy bieżące. Szóste, oświadczenie komunikatu. Są jakieś propozycje zmian? Kto jest za takim porządkiem obrad?
Raz, dwa, trzy.
Dziękuję. Jednogłośnie. Dobrze, w takim razie przejdźmy do pierwszego punktu, opiniowanie projektu uchwały. Rozumiem, że z tym drukiem się wszyscy zapoznali. Było bardzo szeroko omawiane na sesji. Była dość żywiona dyskusja, ale jako że mamy dzisiaj komisję, to czy wobec tego są jeszcze jakieś pytania, uwagi, wnioski Państwa radnych do tego druku? Czy może panowie dyrektorzy coś chcą dodać do...
Myślę, że tak obszerna była informacja, tak jak pan przewodniczący powiedział, że jeżeli państwo byście mieli jakieś pytania, to oczywiście jesteśmy gotowi odpowiedzieć.
Okay. Ja tylko przypomnę, że do 18 jest termin na zgłaszanie poprawek.
Tak. 18 termin zgłaszania poprawek. Dobrze. To w takim razie kto jest za opinią pozytywną?
Jeden za.
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Dwa przyjmujące.
Dziękuję. I opinia pozytywna. Punkt drugi. Plany Krakowa w tym roku dotyczące wdrażania nowoczesnych technologii, wsparcia innowacji i startupów.
Panie przewodniczący, pan dyrektor. Ja zacznę może dwa słowa wstępu, a potem poproszę pana kierownika Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, pana Filipa Jarmakowskiego, o krótką prezentację, a potem pana Janusza Klapiarza, mojego specjalistę w operacie monitorowania Smart City. Będzie króciutko, żeby państwa nie zamęczyć. Więc proszę państwa, to się też w pewnym sensie odnosi, a nawet wprost odnosi się do strategii. Mianowicie zmieniła się, jak państwo wiecie, geografia ekonomiczna Krakowa. Nasze rodzime firmy bardzo postawiły na rozwój technologiczny. I to jest to coś, czego się nie da zauważyć. To nie tylko są już dzisiaj firmy, które przyszły do nas z zachodu i przyniosły technologię, ale to są też nasze firmy. Trudno tego nie zauważyć. Takim znakomitym wyrazem tego, jak silny jest zwłaszcza rynek IT w Krakowie, był wielki na 1900 osób hackathon współorganizowany przez miasto i Ministerstwo Finansów. No ale przede wszystkim przez Fundację Proidea, no bo to jest główny organizator. I to będzie o tym mowa w następnej części, czyli w tych planach, co się pojawi w tym roku, bo to już jest ten rok. Ale chciałbym zwrócić uwagę, bo zarówno w dokumencie strategii mieliście państwo takie informacje o tym, jak bardzo zmieniła się struktura zatrudnienia, ile, jak na korzyść te proporcje w stosunku do tych wysokotechnologicznych, zwłaszcza technologii informacyjnych i informatycznych, w tych centrach usług wspólnych, które są wielkimi korporacjami, jak to się bardzo zmieniło i ten trend się stale pogłębia. On jest bardzo widoczny, ale bez tego, o czym tutaj będziemy mówili, czyli bez naszych rodzimych polskich firm startupowych, które muszą zbudować ten nasz kapitał intelektualny, nasz kapitał wiedzy, nasz kapitał patentów polski, krakowski, to no, będzie nam trudno wykonać ten następny krok do przodu. Ważnym elementem też będzie i jest to, co dosyć ogólnie nazywane jest Smart City, czyli inteligentnym miastem, czyli te wszystkie technologie, sposoby zarządzania inteligentnego, rozwiązania inteligentne, ułatwiające przede wszystkim życie mieszkańcom, które pojawiają się w mieście. Więc ja tyle tytułem wstępu, a teraz tak, bo pani
Czy ja mogę zadać pytanie?
Tak, bardzo proszę.
Tak.
I oglądam czasami telewizję na śniadaniu i byłam przerażona. Panie dyrektorze, przerażona byłam faktem, że była mowa na temat tego, że my cały czas mówimy, mieliśmy słowo startupy, rozwoje i tak dalej, podczas gdy najwięcej innowacyjnych rozwiązań technicznych jest A w wojsku, B tam, gdzie się zajmują technologiami związanymi z
kosmosem,
to wiecie, jak również tak, że rozwaliliśmy bardzo dużo pieniędzy na coś, co się nazywało startupami, że na siłę robimy coś, że ktoś się pojawi, jakaś gwiazda, że tak powiem, bo od wyłapywania gwiazd, na przykład wśród studentów, to jest dobra filipia. Pozostali, bierzemy takich studentów, mierzących, ja powiem, że 1/4, ja jestem byłym nauczycielem akademickim, 1/4 z tych tak zwanych, co to mogą wystartować czymś, 1/4 to wystartuje. Więc w związku z tym...
Nawet chyba mamy, mniej.
Nawet tyle. Więc ja powiem tak, że my mamy, wiecie Państwo, my mówimy dobrze, bo za chwilę powiem Pan Dyrektor, ale powiem, jakie malutkie mamy każde osiągnięcia, każde nawet malutkie, stanowi jakiś przełom w ludzkości. Na ten przykład, wczoraj zrobiliśmy absolutnie innowacyjny zabieg w szpitalu. Absolutnie. Mianowicie przyjęty chory, 30-kilkuletni, z połamaną klatką piersiową i z połamanym udem. Do zabiegu, do jakby powiedzieć, rekonstrukcji urazowej i na stole operacyjnym wzięli go i z nią zatrzymali krążenia z powodu zatoru tętnicy płucnej. Wzięli go nasi, dali mu ultrasonograficzne taką prowadnicę z ultradźwiękami, które rozbiły w części ten jestem i podamy, równocześnie podaliśmy małe dawki fibrinolizy. Jakby były duże, to by się skrwawił z tych urazów, które miał. Ale maleńki miejscowo. No i facet dzisiaj pojechał do zabiegu operacyjnego, do rekonstrukcji. Czyli są malutkie takie, może być pierwszy raz w Polsce, no jak zamkną szpital, to już nie będzie, ale jakby powiedzieć, cały czas coś robimy, wiecie? Państwo, żeby tak, ja takich młodych ludzi, którzy mają coś do powiedzenia, coś chcą robić, to ja ich hołubię, Jezus Maria, to są moi syneczkowie, bo nie wszystko się robi na lotnej nocy. Czasami na to, żeby ułatwić kogoś. W tych startupach, no to my tak tracimy czasami, mówimy, o, ktoś, zniesie jakieś jajko, no potem się okazuje, że nie jest to się tylko ludzie. No i tak, no, żeby nie mieć tego słowa, tylko żeby coś robić. I chciałam zapytać Panie Dyrektorze, co z tych jaj jest teraz?
To będzie za chwileczkę. Tak. Okay. Będzie odpowiedź na to. Ale ja mogę równocześnie potwierdzić to, co Pani mówi i równocześnie uspokoić. To tak dwa słowa wstępu jeszcze, do wstępu. Czyli no, z jednej strony jest rzeczywiście tak, że bardzo mało tych tak zwanych startupów, czyli firm, czy też raczej podmiotów inicjujących osiąga sukces. Ale tak jest wszędzie na całym świecie, to nie jest specyfika ani nasza, ani żadna inna. Rzeczywiście najwięcej zamówień jest tam, gdzie sektor rządowy, wojskowy na potrzeby armii, patrzmy przykład Izraela, jest chyba najlepszym takim przykładem, jest tym sponsorem. Ale miasto zaczęło troszkę inną politykę. To znaczy my nie dajemy pieniądze na konkretne rozwiązania, poza oczywiście sytuacją, w której na przykład mamy konkurs na smogaton, gdzie nagroda jest fundowana i gdzie wtedy idą pieniądze na konkretne rozwiązanie. My raczej staramy się wspierać tych młodych ludzi, żeby oni mogli dokształcić się na warsztatach, zdobyć większą wiedzę, spotkać tych, którzy mają pieniądze, którzy mogliby sfinansować ich biznes. I to jest raczej kierunek, w którym idziemy. Ale ja nie będę zabierał koledze chleba, także proszę bardzo.
Bardzo proszę.
Ja zrozumiałem 5 slajdów z kilkoma działaniami, które Centrum Wspierania Przedsiębiorczości realizuje w Będzie Nazwie w tym roku. To są sprawy mniejsze i większe. Najpierw powiem o tych sprawach, które są realizowane od 10 lat. W tym wypadku jest to otwarte konkursowe na działalność wspierającą przedsiębiorczość. To nie są tylko startupy, to jest generalnie skierowanie do fundacji stowarzyszeń, czyli organizacji pozarządowych NGO-sów. Te zadania mają obejmować działalność wspierającą przedsiębiorczość, to jest bardzo trudne określenie i właśnie o to chodzi, żeby mogli zgłaszać różni 2017 roku to było między innymi prezentacja startupów w Berlinie. To znaczy to był zorganizowany taki stadion, gdzie krakowskie startupy mogły się pokazać w jednym z większych akceleratorów berlińskich. To organizatorem był krakowski park technologiczny. Był to też festiwal siedmiodniowy GeekFest, gdzie młodzi ludzie mogli zapoznać się z współczesnymi technologiami promocji marketingu w internecie. Było to też centrum wsparcia przedsiębiorczości obcokrajowców. To jest centrum, które pomagało i pomaga otwierać działalność i informować o tym, jak się te sprawy dla obcokrajowców w Krakowie i ułatwiało te sprawy. Oraz jeden z kolejnych przykładów to był inkubator przedsiębiorczości w Nowej Hucie, czyli dla młodych ludzi z tamtego regionu, ponieważ chcemy też aktywizować Nową Hutę. To było jedno z działań przeznaczonych właśnie na to. Zresztą będę też mówił o drugim inkubatorze w Nowej Hucie, który jest związany z naszym projektem Mobility. To jest otwarty konkursowe na działalność wspierającą przedsiębiorczość. Drugi, który planujemy w marcu, to jest otwarty konkursowe na organizację wydarzeń Tygodnia Startupów. Tydzień startupów odbywa się od 2015 roku, to będzie jego czwarta edycja. No, co roku ilość ludzi przyrasta. Zaczęliśmy od 1000, potem przez 2000. W tym roku było już to, w 2017 było już to ponad 2000 osób. Mamy nadzieję, że w tym roku 2017 będzie to jeszcze więcej osób. No, w 2017 wyglądało, było to 7 intensywnych dni, ponad 2000 uczestników, to jest lekko powiedziane. 30 różnych wydarzeń oraz w ramach tego typu startupów był również hakier, czyli jak to organizatorzy mówią, największy hakaton stacjonarny w Europie kontynentalnej, bo okazało się, że niestety w Irlandii zrobiono jeszcze większy hakaton. Można powiedzieć, że w całej Europie. Natomiast rzeczywiście było to wydarzenie, które odbyło się echem, które przyciągnęło wielu ludzi. To są tydzień startupów, to jest forma wydarzenia promującego gospodarczo miasto, ponieważ ludzie o tym wiedzą nie tylko w Krakowie, ale i w Polsce. Nie aspirujemy na to, żeby to była jakaś globalnie gigantyczna impreza. Chodzi o to, żeby lokalną społeczność startupową i młodzież przede wszystkim aktywizować. Tam są wydarzenia skierowane do, nazwijmy to, przedziałów wiekowych, czy raczej rozwojowych, tak, czyli do ludzi, którzy kończą licea i jeszcze nie wiedzą, co zrobić swoją karierą, więc mogą decydować się na jakieś studia. Są też takie warsztaty i spotkania networkingowe, gdzie mogą się czegoś dowiedzieć więcej. Jest druga grupa, nazwijmy to rozwojowa, czyli ludzie, którzy już zaczynają swój biznes, powiedzmy jedno czy dwuosobowy, ale chcą się czegoś więcej dowiedzieć, jakie kierunki, jakie trendy są teraz popularne. I grupa trzecia to jest ci, którzy już mają rozwijający się, nazwijmy to startup czy młodą firmę, ale na przykład szukają inwestorów albo chcą się dowiedzieć, jak to zrobić, jak znaleźć finansowanie. I wszystkie te wydarzenia tego rodzaju znajdują się co roku tak naprawdę w tygodniu startupów. Kolejna sprawa to jest organizacja konkursu Mój Pierwszy Biznes. To jest bardzo ciekawa inicjatywa, bardzo prosta tak naprawdę. Jest skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Cały czas mówimy szkoły ponadgimnazjalne, ponieważ w przyszłym roku również będą jeszcze gimnazja. Docelowo będą to licea, tak? Stwierdziliśmy, że najlepszą formą zachęcenia ludzi do uczestnictwa to są po prostu pieniądze, więc nagrody za pierwsze miejsce 4000 zł, za trzy, za trzecie 2000 zł. W tym roku zgłosiło się łącznie 12 zespołów, nie 12 osób, zespoły nie mogą być trzyosobowe maksymalnie. I wśród nich najpierw wyłaniamy w pierwszej turze sześć zespołów finałowych i dopiero w finale, w którym sędziami są aktywni biznesmeni, oni oceniają biznesplany i pomysły w czasie prezentacji finalistów. Zostały wyłonione trzy pomysły na biznes, z tym jeden bardzo ciekawy, który zajął pierwsze miejsce praktycznie jednogłośnie. Hodowla leczniczych, to może panią radną zainteresować, leczniczych pijawek, które faktycznie mają jeszcze wiadomość.
To nie wiem, czy to jest innowacja.
A nie. To nie ma być innowacyjne, to jest to, okay. Chodzi o przedsiębiorczość.
Ale odeszliśmy od tego.
Tak.
I w średniowieczu to może nie byłaby innowacja, ale obecnie to jest.
To prawda.
Chodzi o promocję przedsiębiorczości w ogóle, bo jak wiemy, są zajęcia z przedsiębiorczości w szkołach, a to jest ich uzupełnienie, bo w ramach tego ma się coś do zachęcania. Kolejne rzeczy są projekty gminy. No to są rzeczy długofalowe, bo one trwają już od 2015 roku. Pierwszy to jest finansowany z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Growing International i to jest skierowany na rynek ukraiński. Tak, chcieliśmy zareagować na bieżące wyzwania i to nie chodzi o to, że my promujemy firmy ukraińskie w Polsce. Odwrotnie, chcemy, staramy się, żeby krakowskie firmy sprzedawały swoje produkty i usługi na Ukrainę. Wygląda tak, że raz w roku firmy krakowskie jadą na Ukrainę, konkretnie do Kijowa, i tam mają zorganizowane spotkania z firmami ukraińskimi. I raz w roku przyjeżdżają firmy ukraińskie, żeby zobaczyć, jak funkcjonuje tutejszy ekosystem biznesowy, i również mają zorganizowane spotkania z firmami polskimi. Drugi projekt to jest to, co nawiązywałem wcześniej.
Przerwę ci na moment i tutaj jakby odpowiedź, jaki konkret? Jedna z firm.
Jedna z firm zresztą w czasie pierwszego wyjazdu na Ukrainę sprzedała swoich towarów za kilkadziesiąt tysięcy dolarów i będzie kontynuowała tą sprzedaż. Co zresztą uznało nam.
Podpisała umowę o współpracy.
Tak, co zresztą uznał nam Urząd Marszałkowski, który to się rozdaje, ponieważ pokazaliśmy e-maile, którymi się firma pochwaliła. Drugi projekt to jest projekt. Nie jesteśmy liderem, tylko partnerem. Bierze w nim udział Słowacja, Czechy, Austria, Włochy, Niemcy oraz Polska. To jest centralnoeuropejska sieć współpracy dla młodych, startujących biznesów, między innymi innowacyjnych. W każdym z tych krajów, które wymieniłem, jest Playpark. Playpark to jest takie określenie innego rodzaju na inkubator. I tutaj współpracujemy ze stowarzyszeniem B1 w Powiekucie, które taki inkubator prowadzi właśnie w ramach tego projektu. Są to półroczne sety, nazwijmy to w angielskim, będzie, czy zestawy szkoleń. Tak? Przez pół roku firmy, które się zgłoszą, albo młodzi ludzie, którzy mają pomysł na biznes, się zgłoszą w ramach projektu tego inkubatora, przechodzą szereg szkoleń, mają dostęp do tego pomieszczenia, mogą korzystać ze sprzętu i tak dalej, i tak dalej. Takich tur będzie 3, pierwsza się skończyła, drugi nabór będzie w lutym i kolejny nabór będzie we wrześniu zaczniemy. Chodzi o to, żeby wykreować ciekawe pomysły, które mogą być internacjonalizowane, jak to się o nim mówi. Z każdej z tych tur jest wyłaniany zwycięzca, który jedzie na finał konkursu odbywający się w różnych krajach. Pierwszy finał będzie w Stuttgarcie. Na temat tego by było dużo mówić, to jest bardzo zbudowane. I ostatni slajd to jest współpraca. Współpracujemy z różnymi instytucjami leczenia biznesu, od takich oczywistości jak Krakowski Park Technologiczny, przez fundacje i stowarzyszenia, takie jak największe stowarzyszenie, największa fundacja zrzeszająca lokalnych startupowców, czyli OMIGAR.pl.k. Instytucje rządowe, nawiązaliśmy kontakt z Polską Agencją Handlu Inwestycji w San Francisco, z którą też współpracujemy pośrednio przez również przez NGOsy. To są inwestorzy lokalni i to są organizatorzy wydarzeń. Nie ma tutaj napisane z nazwy, ale oczywiście odbył się Smogaton po raz trzeci. Pierwszy raz odbył się Hakie. No jeśli chodzi o Smogaton, można też powiedzieć o sukcesie takim, że zwycięzca Smogatonu, czyli
Ściana Mchu.
Czyli ludzie, proszę?
Ściana Mchu pierwszy, tak, a teraz były te...
Teraz jest produkcja tlenu przez
produkcja tlenu przez.
No i okazuje się, to z wiadomość wczoraj, że polski inwestor dołożył swoje pieniądze do inwestycji zagranicznej i ta firma, która to są panie ze Stanfordu, a technologie z NASA, te panie zainwestują w Polsce, prawdopodobnie w Krakowie. Tak. Nie tyle zainwestują, tylko otworzą swoje centrum badań i rozwoju, więc nie jest to żadne outsourcing, to jest badanie i rozwój.
Konkret, tak.
To jest konkret, który jest będzie namacalny. No, to było coś. Mamy nadzieję, że będzie do Kraków, bo jest określone jako Polska. No,
właśnie tak się...
myślę, że na razie to tyle z tego, ogólnie dosyć powiedziałem.
Tak. To teraz, jeśli pan przewodniczący pozwoli, druga część, czyli aktualna lista. I czy teraz pytania?
Może,
czy...
Nie. Chyba, że są do jakichś konkretów tutaj.
No to mogę może
to później zróbmy później.
To jeszcze krótko listę tych projektów Smart City, bo to zawsze budzi emocje. Tak, jakie. To znaczy może po prostu zrobimy tak, tu pan powie z grubsza o tym, natomiast jeśli komisja i pan przewodniczący by sobie życzyli, to my po prostu tą listę wyślemy. Najlepiej będzie zamiast czytać ileś tych, nie wiadomo ile, to lepiej tak.
I tą prezentację też.
Też. No to tak zrobimy. Dobra.
No tak, prezentacja jest krótka, bo zaledwie 3-slajdowa i postaram się jakoś tak wyakcentować największe rzeczy, dlatego że wchodzenie w tę listę i szczegółowe omawianie co ciekawszych projektów w tej chwili nie ma sensu. Zresztą na poprzednich komisjach kilka razy mieliśmy okazję mówić o tym. Tak. Wiadomo już o tym, bo mówiliśmy, że staramy się aktualizować te informacje co pół roku. Wysyłamy zapytanie standardowo już właściwie do wszystkich, prawie wszystkich wydziałów Urzędu Miasta, Zarządu ZIKIT-u, Zarządu Infrastruktury Sportowej, Zieleni Miejskiej itd., czyli tych spółek, oraz 6 wybranych spółek miejskich. I oni aktualizują te informacje, które już tam są od jakiegoś czasu, ewentualnie dodają nowe informacje. Mamy w tej chwili aktualną listę na koniec czerwca ubiegłego roku, gotową, opracowaną, natomiast to, co się działo w całym 2017 roku, w tej chwili jest tworzone, bo my jesteśmy w trakcie otrzymywania informacji aktualizujących tych wszystkich wydziałów i to za kilka dni dosłownie będzie gotowa lista. Natomiast ja zwróciłbym uwagę na to, co się dzieje wokół, czyli kuchnię powstawania tej listy, tego zestawienia. Zadaniem naszego referatu jest monitorowanie tych działań i co jest ważne, są to bardzo różne często, czy działania, czy projekty zgłaszane, często nie mające zbyt wiele wspólnego ze Smart City tradycyjnie rozumianym, dlatego my tam też musimy roboczo to opracowywać, część eliminować. Natomiast to nam daje bardzo cenną wiedzę o tym, co się gdzie dzieje. W skali całego miasta i tych wszystkich podmiotów, które tu działają, to jest wiedza bardzo cenna, bo zasadniczo jest rozproszona. Jeśli udaje nam się co pół roku nawiązywać już właściwie stały kontakt z pewnymi ludźmi, którzy tam na zasadzie koordynatorów pracują w tych wydziałach, już wiedzą, o co chodzi i na bieżąco starają się akcentować te rzeczy, które z naszego punktu widzenia są istotne, to daje nam w miarę pełny obraz. Kiedy to wykorzystujemy? Dość często jesteśmy proszeni o przygotowanie materiałów czy dla naszej dyrekcji, czy dla pani prezydent, czy na przykład dziennikarzy, którzy z innych miast, czy nawet z innych krajów zajmują się tą tematyką. Dzięki temu mówimy, co się dzieje w Krakowie przekrojowo. I tutaj od razu powiem, że porównując się z innymi krajami, nawet Europy Zachodniej, wypadamy naprawdę dobrze. To nie jest tak, że ciągle gdzieś w tyle głowy mamy jakieś takie kompleksy w związku z tym zapóźnieniem powojennym i tak dalej. Zrobiliśmy olbrzymi krok naprzód i ostatnio opublikowaliśmy pewien wyjątek, pewne wyimki z tej naszej listy tych działań w takim nowym czasopiśmie europejskim dotyczącym krajów Europy Środkowej, łącznie z Chorwacją, Węgrami, Czechami i tak dalej, już bez tego tak zwanego bogatego Zachodu. Jest to bardzo interesująca publikacja, bo dostaliśmy już. My oczywiście na tle tych innych miast wypadamy bardzo dobrze, a przy okazji widać, że pewne tendencje, pewne trendy, które się na świecie pojawiają, nie są nam obce i już tu wiele z tych spółek miejskich na przykład, czy niekoniecznie podejmuje konkretne działania, żeby to realizować. Tak więc, po tym, kiedy dostajemy te zgłoszenia, w ubiegłym roku było około 230 tych różnych projektów, analizujemy, weryfikujemy, grupujemy często na te 6 obszarów Smart City, które są wskazane w przygotowywanym materiale w ramach nowej strategii Krakowa. O tym mówiliśmy ostatnio. Zostało takich stricte smart i innowacyjnych 96 projektów. Te z kolei można dzielić na te, które generują finansowe potrzeby lub te, które można bezfinansowo robić. I ta lista, tak jak wspomniał pan dyrektor, zostanie państwu dostępna. To jest to, co dzieje się w mieście u nas. My jesteśmy także referatem, do którego od czasu do czasu, nawet dość często, trafiają ludzie, którzy chcieliby w mieście widzieć partnera, bo mają jakieś pomysły i są to albo jacyś startupowcy, no to tutaj do Filipa ścieżka jest krótka, kierujemy, albo do KPT kierujemy, albo jakieś zawiązujące się firmy i ta wiedza, którą gromadzimy na temat tego, co się dzieje w poszczególnych wydziałach, w poszczególnych tematach, w poszczególnych spółkach, przydaje nam się, żeby potem tym ludziom pomóc się orientować. Takim klinicznym przykładem pomocy jest temat tej aplikacji dla niewidzących czy słabowidzących, którym mają pomagać wibrujące opaski na ręce w orientowaniu się, jakie autobusy jeżdżą.
Studenci z AGH, tak?
Tak. W ikonach tam mają. Ten pan Stępień przyszedł najpierw do nas i myśmy wykonali tutaj W sumie wypada się trochę pochwalić, bo o tym się w ogóle nie mówi. O tym się w ogóle nie mówi. Wykonaliśmy dużą pracę, żeby nawiązać kontakty czy z ludźmi z GIT-u. To jest olbrzymia instytucja, to trzeba było dotrzeć do konkretnych osób, czy z ludźmi z MPO, do konkretnych inżynierów, kilka spotkań, żeby zaiskrzyło. Także to się udało. Potem ruszyła już ta samonapędzająca się machina medialna, bo jeden, drugi, trzeci dziennikarz o tym napisał i chyba dwa dni temu w Fakcie widziałem artykuł o tym, gdzie pan Stępień prezentuje tę opaskę. Tu się udało i tutaj nie przypisujemy sobie zasług my, dlatego że to jest jego pomysł i tak dalej. Natomiast...
Ale zrobiliśmy to, co do nas należało, czyli staliśmy się pośrednikiem i to jest nasza rola w tym wypadku.
Ostatnio dostaliśmy kontakt od pana, który ma firmę i pomysł na ciekawą bardzo aplikację, która poniekąd jest wypadkową tego, co robi Uber i tego, co robi BlaBlaCar. Mianowicie chodzi o takie skojarzenie dzięki aplikacji ludzi, którzy chcą gdzieś jechać w mieście, żeby oni wsiadali do jednej taksówki, czyli trzy osoby w jednym miejscu jadą pod konkretny adres. Zamiast trzech taksówek i trzech samochodów w korku będzie jeden i ta trójka, z których każdy zapłaci mniej za kurs. Także założenia są świetne. To teraz my próbujemy jakoś znaleźć sposób, żeby im pomóc, bo któż może być tym zainteresowany, a szczególnie...
Nie taksówkarze.
Nie taksówkarze, tak jest.
Ale właśnie niekoniecznie, bo być może dla taksówkarzy jest to, tam jest ostra konkurencja, być może dla nich to też będzie sposób, żeby sobie dorobić. I właśnie jesteśmy teraz w fazie takich operacyjnych działań, żeby znaleźć sposób pomocy. I tutaj przechodzę do trzeciego tematu, już wspomnianego przez kolegę, czyli współpraca z Krakowskim Parkiem Technologicznym. Oni mają tam różne projekty, ale dla tego typu pomysłów i inicjatyw są akceleratory, które kompleksowo zajmują się takimi pomysłami, badają możliwości realnego wykorzystania, wprowadzenia na rynek i tak dalej. Mówię tu już w tej chwili o działaniu typu Living Lab, który jest pokłosiem całego projektu SmartCom i tej strategii. No i tutaj też w związku z tą współpracą sporo się dzieje, między innymi rok temu, cały rok temu, bo na przełomie sierpnia i września była wielka europejska konferencja właśnie Living Labów europejskich i nie tylko europejskich, światowych, która, to już wiemy od ludzi z KPT, okazała się naprawdę bardzo wysoko i dobrze ocenionym wydarzeniem w skali światowej, więc też tam przyłożyliśmy rękę organizacyjnie i nie tylko, więc to wygląda dobrze.
Przecież jesteśmy partnerem Living
Labów. Tak, my jesteśmy partnerem i generalnie zmierzam do tego, żeby już jako konkluzję stwierdzić, że staramy się być takim medium, czy kimś, kto pomaga w budowaniu, funkcjonowaniu pewnej platformy wymiany informacji, kojarzenia partnerów i tworzenia takiej tkanki, która pomaga tym, którzy chcą coś zrobić, mają pomysły, żeby to gdzieś tam nie przypadło. Żeby to był ten 1 czy 2% z tych, którym się udaje.
Jeszcze w ogóle trzeba wspomnieć o Open Data, czyli otwartych danych urzędowych repozytoriach. To się dzieje oczywiście, nie można tworzyć wszystkich danych od razu, ale to się dzieje stopniowo. To są dane, które mogą być wykorzystywane przez ludzi do różnych pożytecznych celów i takim efektem było na przykład to, że można już teraz oglądać na bieżąco, czekając na przystanku, gdzie jest tramwaj, na którym czekamy.
Proszę Państwa, ja chciałem zwrócić na to uwagę. Mało kto to zanotował. Kolejne repozytorium danych, tym razem otwarte przez Ziki, tutaj parę razy wymieniony. I z tego repozytorium danych otwartego przez Ziki skorzystał ten młody człowiek, który tą aplikację wypuścił. I tak również chcemy postrzegać, bo jeśli mówimy o planach, rolę miasta, otwierając kolejne repozytoria danych po to, żeby tak jak na świecie się to dzieje, umożliwiać młodym, kreatywnym ludziom, którzy mają swoje pomysły, żeby mogli skorzystać z tych danych, pobrać je w odpowiednim standardzie i formacie, tak, żeby potem mogli na tym zrobić biznes, jeśli robi to Krakowianin, tym lepiej i świetne. To też jest dla nas ogromna wartość dodana. Ja bym jeszcze tylko na samo zakończenie powiedział, że jeśli chodzi o tą współpracę i te plany innowacyjne, to nie bez kozery warto wspomnieć o tym, że w tej chwili kilka co najmniej No, Filip już o jednym powiedział. Mamy nadzieję, że to jednak będzie w Krakowie to centrum badawczo-rozwojowe, a kilka innych firm również rozważa otwarcie tutaj centrów badawczo-rozwojowych. Podkreślam, centrów badawczo-rozwojowych, nie kolejnego outsourcingu. Druga sprawa. My jakby rozumiejąc i doceniając to, że Kraków ma się stać miejscem gospodarki opartej na wiedzy, staramy się też uczestniczyć w globalnych wydarzeniach. I jesteśmy po raz kolejny, kolejny rok z rzędu partnerem chyba największego takiego kongresu innowacyjnej gospodarki w Polsce, czyli Impaktu. Państwo radni uchwalili w budżecie, przyjmując środki na to, żeby miasto mogło wesprzeć i uczestniczyć. Jest to trzecia edycja Impaktu i trzeci raz z rzędu miasto jest partnerem organizatorów tego wydarzenia i to dosyć znaczące. Także zarówno staramy się patrzeć na to od tej strony praktycznej, czyli na przykład Open Data, o którym mówiliśmy, czy też pomoc dla tych, którzy czasem są zagubieni, nie wiedzą do kogo pójść, to trafiają właśnie do referatu, no my go w skrócie nazywamy Smart City, którym mogą uzyskać pomoc, wsparcie, mogą uzyskać pomoc człowieka, który im powie, do kogo pójść. Niekoniecznie muszą to wiedzieć od razu. Oczywiście naszym marzeniem, i będziemy to robić i starać się do tego doprowadzić jak najszybciej, byłoby to, żeby to się działo bez konieczności przychodzenia do urzędu, tylko żeby taką pełną informację można było też znaleźć na stronach internetowych, ale to jest nasz kolejny krok i to jest nasz plan. Pytacie Państwo o plany? Taki mamy plan. Ja jeszcze bym chciał, jakby nawiązując, zanim zaczną się pytania, to nawiązując do tego, o czym mówił Filip i do następnego punktu, to chciałbym w marcu bardzo serdecznie zaprosić komisję do Play Parku w Nowej Hucie, bo tam nie tylko jest realizowany projekt unijny, tam również nowohuckie startupy, nowohuccy przedsiębiorcy mają dzięki zgodzie państwa radnych i decyzji prezydenta przestrzeń 700 metrów.
Jest tam na osiedlu
centrum. Tak jest, do wykorzystania dla siebie. I to jest naprawdę bardzo dobrze rozwijający się projekt, ale myślę, że warto by było, żeby Państwo mogli tam odbyć komisję, więc jeśli Pan Przewodniczący i Państwo Radni zechcą, to na przykład druga marcowa komisja, bo to jest chyba tak mniej więcej wtedy, kiedy odbywa się ta kohorta, czyli to kolejne spotkanie duże, to byłoby bardzo fajnie.
To jest Centrum B.
B? Centrum B7.
To na pewno chętnie skorzystamy z tego. Bardzo dziękuję. Pytania do panu radnym
Konwantu. Mam zapytanie, czy pożyczamy pojazdów, samochodów elektrycznych. Czytałem podejrzeć wczoraj, że od marca ma ruszyć pożyczanie pojazdów elektrycznych tam w ramach projektu Smart City, że ten termin już był kilka razy przekładany. Czy ten termin marcowy jest takim realnym terminem do tych pożyczalni, czy też...
Z tych informacji, które my mamy, to tak.
Jak mniej więcej, jak duża to będzie na początku flota? Czy to będzie tak, rozumiem, działało jak trafika tylko na napęd elektryczny, czy też będą jakieś, nie wiem, bonusy ze strony, bo na razie nie mówimy oczywiście o korzystaniu z buspasów, ja bym, ale jakieś inne bonusy ze miasta są przewidziane.
Ja nie odpowiem precyzyjnie, to musielibyśmy pytać dyrektora Szewczyka. Na pewno potwierdzał, bo to jest w tych informacjach, które do nas spływają, to jest potwierdzony ten termin marcowy. Natomiast szczegółowych informacji technicznych, no proszę wybaczyć, ale nie.
Tak. A drugie moje pytanie, tam był taki fragment dotyczący nagród dla uczniów, już ponad gimnazjami, ta pierwsza firma. Ja miałem kiedyś taki pomysł, tylko tak na dobrą sprawę, nie chciałem za bardzo ten pomysł ugryźć, bo ja założyłem swoją firmę 17 lat temu, na początku studiów, i zawsze założenie firmy wiąże się z takim przekroczeniem takiej bariery psychicznej. No i jest to niby strasznie trudne, jak ktoś już raz tą firmę zakłada na tobie, że trzeba iść tam na powstańcu, później trzeba iść tam do urzędu statystycznego i tak dalej. Ale myślę, że dla dzieciaków z liceum na przykład, to zakładam, że koniec liceum, początek studiów, to jest taki okres, że większość przynajmniej zastanawia się nad założeniem firmy. Jeszcze nie wie, że to jest bardzo głupi pomysł i wiąże się z wieloma problemami. Ale tak zastanawiam się, czy kiedyś, że może warto byłoby zrobić taki program, że do jakiejś...
Zniechęcania.
Może to jest zniechęcenie właśnie...
Zachęcania.
Ja sobie
polecam. Zachęcania.
Ja ukończyłem 6 liceum ogólnokształcący. Tak zastanawiam się, co mi się stało, jak na przykład zaproponowałem dyrektorowi, że na przykład na ten najstarszy klas przyjdę do takiego, ja jako przedsiębiorca, i przez 45 minut będę opowiadał jako praktyk, jak zakłada się firmę. Czy jakie kroki muszą być pełne? Nie będę mówił, jakie pomysły, ale na przykład załóżmy, że ktoś ma jakiś pomysł i powiedzieć mu, że trzeba iść na przykład na ulicę Powstania Warszawskiego. I to są takie rzeczy, które się tak trzeba. Na przykład ja jak teraz cokolwiek robię z firmą, no to nie jadę, mówię od razu, nie jadę do naszego urzędu na Powstanie Warszawskiego, nie jadę na ulicę Powstańską, ale tylko jadę do Wieliczki. Załatwię wszystkie formalności, dlatego że jest szybciej, no bo to nie jest duża kolejka. I takie właśnie informacje w stylu praktyczne informacje, na przykład ZUS, tam się teraz te 30% ZUS-u płaci jakieś przez najbliższe dwa lata. Takie informacje, które by tym dzieciakom być może pozwoliły przełamać taką barierę psychologiczną w zasadzie, kurczę, to jest takie skomplikowane, ja tego nie potrafię. Tak? Zastanawiałem się, bo myślę, czy nie warto byłoby, może uruchomić taki program, nie wiem na jakich zasadach, nie wiem jak konkretnie, ale generalnie, żeby po prostu to była taka jedna godzina przedsiębiorczości pod tytułem co trzeba zrobić, żeby założyć własną firmę?
Chciałem powiedzieć, że takie wizyty w szkołach punkt obsługi przedsiębiorcy robi.
Robi, tak.
Tak jest. I zgodnie z tym, co pan radny mówi, niekoniecznie zawsze uczniowie są niezwykle zafascynowani, zwłaszcza, znaczy on się stara, to jest człowiek, który bardzo pięknie to opowiada, potrafi zainteresować, ale mimo wszystko, jak słyszą o tych, to, że trzeba tu i tu, tą całą, no powiem szczerze, wydaje nam się, stąd ten pomysł na mój pierwszy biznes, że bardziej do tych młodych ludzi przemawia to, że mogą sobie sami wymyślić jakiś plan pod opieką tego nauczyciela przedsiębiorczości, wystartować w konkursie, coś sobie zrobić i jeszcze dostać nagrodę. No kto wygra? Każdy dostaje jakiś upominek, bo to, żeby młodych ludzi nie zniechęcać, każdy dostaje coś tam drobnego. Ale pomysł jest dobry, myśmy też o tym na to wpadli. Na pewno edukacja od jak najwcześniejszych lat tych takich zasad przedsiębiorczości jest ważna. Ja bym jeszcze chciał zwrócić uwagę na jedno, że od 2 lat również odbywa się w ramach Tygodnia Startupów taki cykl w kilku, 5, 7 szkołach. W zeszłym roku był 7, potem wcześniej był w 5. Właśnie takich lekcji prowadzonych przez praktyków, nie przez urzędników, tylko przez praktyków, przez biznesmenów, przez doradców. Tak trochę na wesoło, jak zrobić biznes, jak wymyślić biznesplan, co to jest, żeby ludzie... Więc takie rzeczy się dzieją. No może można pomyśleć o poszerzeniu skali, ale są.
Okej. Okay. Gdybyśmy się tak powiedzieli, to teraz tak dosłownie przez sekundę przyszedł tylko jeden pomysł. Bo powiem tak, gdzie zakład firmy najgorszym podatkiem jest ZUS. No bo czy się płaci, czy się ma obrót, czy się nie ma obrót, czy ma się ZUS, czy się nie ma, ten ZUS trzeba płacić. Nawet te 30% to jest ta kwota, te 300 zł. A gdybyśmy zrobili jako miasto taki program gospodarczy, że dla pewnej grupy uczniów, na przykład dla setki, pokrywamy im ZUS, nie wiem czy to jest prawnie możliwe, pokrywamy im ZUS na przykład przez pierwszy rok działalności. Na tej zasadzie, że to jest takie nasze...
Na studia musisz powiedzieć, a nie na liceum.
No czy ostatnie rok, no tak powiedzmy ostatnie lata, albo studia, rzeczywiście. Ale zrobić taki program, że przez jeden rok pokrywamy ZUS. Czyli prawnie coś takiego moglibyśmy... Czy to powiesz, że to ma sens?
Nie, sens ma każde wsparcie dla przedsiębiorców, zwłaszcza tych startujących. Natomiast czy to jest prawnie możliwe, to trzeba by było zasięgnąć. Ja mam, szczerze mówiąc, duże wątpliwości, czy to jest prawnie możliwe. No bo to jest jednak wydawanie publicznych pieniędzy na komercyjne projekty. W związku z czym być może takie rzeczy można, znaczy na pewno można robić na zasadzie konkursów i na przykład nagród, ale za coś konkretnego. Tak, to trzeba, to ja się nad tym zastanowię, bo pomysł jest dobry.
Pani radna.
Ja mogę powiedzieć, że tak jak teraz panowie mówicie, to powiem tak, że teraz wszystko obowiązują tak zwane procedury, prawda? I spróbujcie, może kolega radny powie, jak się dostawał do szpitala, nie znaczy, ile musiał procedur przejść, łącznie z oddawaniem przy raz w stolicy.
Jest to proszę.
Proszę Państwa, mimo tego, że nie ma kontaktu z szkołą. I ja zauważyłam jedno, teraz jestem babcią. Dzieciom przemawia o w każdym wieku, bo ja też mam zajęcia z młodymi ludźmi, w związku z tym, że jestem od ekologii i zapraszają mnie do szkół, do dzieci przemawia prawie historia obrazkowa, tak jak ty tu z Romy wiadomo. I proszę Państwa, spisanie tego, co ma zrobić, żeby zbyć małe przedsiębiorstwo, dosyć tak zabawnie, jest większe niż nagroda, pod tytułem dostał, nie wiem, jajko z nagrodami, czy tam...
jajko niespodzianka.
Tak, jajko niespodzianka. I to jest, to myślę, że to jest jedno. Drugie, mówimy cały czas tutaj, bo zauważcie Państwo, po co są startupy, po co cały czas coś innowacyjnego robimy? Po to, żeby się lepiej żyło. Standard życia się podnosi, bo tutaj się teraz ze średniowieczem, albo jeszcze wcześniej, teraz jest seria połkiem. Proszę Państwa.
Muszę powiedzieć,
że chcę powiedzieć, dlaczego to wszystko? Wszyscy się tu gromadzimy po to od kilku lat, żeby coś wymyślić, żeby było lepiej, prawda? Po to się. Także w medycynie. Medycyna poszła niezwykle w ciągu 40 lat, wierzcie mi, do przodu. Niesamowicie. Cały czas musimy coś nowego robić. I również, skoro wy tak mówicie o tych innowacyjnych rzeczach, to również innowacyjne byłoby dla mnie właśnie, żeby młodzi ludzie także dostawali takie książeczki, są bardzo zainteresowani i pytają, co zrobić, żeby zreanimować człowieka. Jak oni się niesamowicie pytają, czy my mamy fachowe w szpitalu, czy oni mogliby przyjść poćwiczyć, czy wobec tego dobrze byłoby, zastanówcie się Państwo, Pan Przewodniczący i Państwo, czy nie dobrze byłoby w ramach tego, tych różnych takich rzeczy, które chcemy zrobić dlatego, żeby się lepiej żyło, żeby również powiedzieć, że powinny być czy zajęcia z reanimacji, czy na przykład ja jestem gotowa uruchomić tych anestezjologów, tych lekarzy, którzy no, mogą pouczyć, jak zrobić reanimację, żeby to także zrobić u szkoły. No bo jak on chce uczyć przedsiębiorczości, to jak chce uczyć, jak zareagować w szkole.
A ja też pani na to, że troszeczkę jak prowadzi własną firmę.
To jest właśnie to po pierwsze. Teraz druga książeczka, to jak...
Obrazkowo.
Jak zareagować.
To jest dobry pomysł.
Co wy na to?
Tak, to jest bardzo ciekawy pomysł.
Tak.
Bardzo.
I to jest z praktyki. To mi się wydaje.
Ja się w szkole w liceum uczyłem, jak grałem. No chodzi w podstawówce.
A przepraszam, czy pan przewodniczący miał certyfikat
lotowy? Nie. Certyfikat nie było. Kupię na bazarze. To żartuję oczywiście. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ja się chciałem zapytać tylko odnośnie tego konkursu otwartego dla organizacji wspierających przedsiębiorczość. Jaka to jest kwota finansowa, czy na jakiej zasadzie to działa?
To działa
jako to było przynajmniej w zeszłym roku, jak to było i czy to jest jakoś...
W zeszłym roku kwota... Aha.
250 tysięcy.
Tysięcy, 250 tysięcy.
Okay. To nie jest coś, co sobie wymyślili urzędnicy krakowscy i w no, zasad to jest otwarty konkurs ofert, to porządzenie ministra
no jasne. I tak dalej. Aha, no tak.
Także to są bardzo sformalizowane rzeczy.
Bardzo, niezwykle, ale my od paru lat to ładnych stosujemy i to się bardzo sprawdza.
To ten Play Park w Nowej Hucie jest z tego, czy nie?
Bo tam
nie,
też
to jest unijny projekt. Play Park to jest unijny projekt z pieniędzy funduszy unijnych.
Okej, okay, czyli to jest, ten Play Park jest unijny, a tamten jest dodatkowy.
A jest inkubator w Nowej Hucie przez...
A gdzie on się zna? Gdzie on się zna?
Osiedle, żeby nie skłamać. Chyba A, bo to jest to pierwsze, które odchodzi zaraz od klasy centralnego. Ale nie będę, nie znam adresu dokładnie. Małopolskie Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców.
Aha, okej, okay. Dobra, okej.
Okay. MSK.
Mam jeszcze pytanie ze strategii, jeden punkt, nie, odnośnie
miasta.
Ośrodka Badań o Mieście i Metropolii. Czy to też może być realny plan na ten rok?
Znaczy to jest tak, że to jest taki projekt, który jest wpisany do strategii. On ma być takim miejscem, w którym koordynuje się pewną wiedzę na temat...
Ma na zasadzie think tanku zrobione?
Na temat czy... miasta. Właśnie ma mieć docelowo taki charakter, takiego think tanku. I tutaj są dwie opcje. Jedna to jest taka, że mianowicie został złożony projekt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, którego przedmiotem jest między innymi właśnie zorganizowanie takiego ośrodka wiedzy o mieście i metropolii. Przy czym rozstrzygnięcie tego projektu to jest gdzieś marzec tego roku. Natomiast no, niezależnie od tego, to tak, tak. Jak rozmawialiśmy z panem dyrektorem, no, są zabezpieczone środki w urzędzie, w budżecie miasta i chcemy po prostu coś takiego. Okay. Coś takiego
oczywiście, jeśli się,
realizować.
Jeśli się okaże, że uda się pozyskać środki z NCBiR-u, to super. Wtedy będziemy robić większy projekt. Jeśli nie, no, to tak czy siak zabezpieczyliśmy w budżecie, który Państwo uchwalili, takie pieniądze na to, żeby taki ośrodek powstał.
Jeszcze zapytam tylko o Open Data.
19 repozytoriów danych jest otwartych.
19, okej.
19.
Jakie są jeszcze, czy są jakieś planowane na ten rok konkretne rzeczy do otwarcia?
Nawet ja nie odpowiem, czy są planowane konkretne rzeczy do otwarcia, odpowiem inaczej. Odpowiem tak, że chcemy otworzyć, znaczy chcemy stworzyć hurtownię danych z prawdziwego zdarzenia. To znaczy taką, do której już poszczególne wydziały i jednostki wrzucając zestandaryzowane dane i takie prace zostały rozpoczęte. Tak jak to się dzieje na świecie, żeby ten mechanizm funkcjonował dwustopniowo. Taka faktyczna, nazwijmy to brzydka nazwa, maszyna wygląda tak, że na zewnątrz mieszkańcy mają udostępnione te repozytoria danych. W środku jest ta wielka hurtownia, do której to wszystko spływa. A jest jeszcze trzecia część przy takim profesjonalnym systemie, która jest tylko i wyłącznie, ponieważ to są dane zastrzeżone, objęte przepisami, tylko i wyłącznie dla uprawnionych, czyli dla miasta. I my w tej chwili rozpoczęliśmy prace koncepcyjne nad tworzeniem takiej dużej hurtowni danych. No i myślę, że to jest ten krok we właściwą stronę, bo przypuszczam, że gdybyśmy nadal otwierali poszczególne repozytoria pojedynczo, to moglibyśmy bardzo przeciągnąć w czasie ten proces, on by trwał wiele lat. No i ja tylko powiem, takie spotkanie odbyło się na koniec zeszłego roku. To był Wydział Informatyki, Wydział Organizacji i Nadzoru, no, Wydział Rozwoju z Konieczności, jednostki, które są zainteresowane, bo tu przede wszystkim chodzi o to, proszę Państwa, największą trudnością jest to, że istnieje jakiś X systemów gromadzenia danych w różnych jednostkach i trzeba je wszystkie ze sobą dopasować, czy też jakby stworzyć taki mechanizm, który pozwoli przetworzyć te dane tak, żeby one były w jednolitym standardzie i formacie.
Okej. Okay. Właśnie mamy komisję. Są jeszcze jakieś pytania?
Tak, ja tak sprawdzałem przed chwilą ten ZUS na nowej chwili, on wynosi całkiem sporo, bo 487,90 zł. Przyznam się szczerze, że prawdopodobnie ktoś popełni interpelację w tej sprawie, która pewnie trafi do pana dyrektora.
Nie radnego możesz.
Na temat pomysłu, bardzo proszę popełniać interpelację.
No, tylko trzeba by zastanowić się nad stroną formą, bo formy prawne po pierwsze, a po drugie, jak z tej wielkiej grupy
zanim pan radny popełni interpelację, to my sprawdzimy, czy to jest wykonalne, prawnie, żebyśmy potem nie musieli panu odpisywać na interpelację, że jest nam bardzo przykro, ale tego się nie da zrobić, bo przepisy nie pozwalają.
Wydaje mi się, że tak to wszystko jest na szybki rzut. Wydaje mi się, że jest przepis dotyczący tworzenia programów gospodarczych. Bo często korzystamy z tego przepisu w ustawie o samorządzie terytorialnym. Jest tam artykuł bodajże 18, który mówi, że urząd...
Ale on nie dotyczy nieletnich.
To byśmy zrobili od 18 roku życia.
No możemy zrobić od 18, tylko że wtedy popadamy w pomoc publiczną. To jest bardziej skomplikowane niż się... Także ja proponuję, żebyśmy... My sprawdzimy i damy, a wtedy pan popełni interpelację.
W takim razie prosiłbym jeszcze o przesłanie tych listy tych 96, jeśli dobrze pamiętam, projektów. I będziemy też jeszcze nad tym tam przeglądniemy. Dobra. Są jeszcze jakieś pytania? Nie ma. W takim razie przechodzimy do trzeciego punktu. Bardzo dziękuję panu za przyjście.
Nie wiem, to ja jeszcze może momencik zostanę, bo ja a propos propozycji do tych.
Właśnie, no. Propozycja do planu pracy komisji na 2018 rok.
Tak.
Jak dzisiaj jakby może sygnalizuję,
że my mamy termin do 2.
Do 10 lutego.
Do 10 lutego.
Tak.
Więc no, może
zróbmy to. Jest 25.
Tak, że my w przyszłym tygodniu wyślemy to, co było na 2017 rok. I ewentualne propozycje do
dobrze,
planu pracy.
Przekażemy na piśmie.
Wtedy do pana sekretarza.
Dobrze.
I będziemy jakby na tym pracować, żeby już na następnej komisji to po prostu formalnie przyjąć.
Okay.
Chyba tak będzie najlepiej.
Dobrze.
Tak.
Oczywiście.
Czyli jednym z tych punktów na pewno będzie wizyta w
Playparku.
To można umieścić już.
Tak.
Propozycje.
Punkt 4. Propozycja harmonogramu posiedzeń komisji.
Rozdałem.
Są jakieś wątpliwości co do tego?
Czekaj, ale na tę chwilę nie ma.
Jak coś to będzie?
Dobrze mogę to skorygować, bo myślę, żebyś to skorygował z przewodniczącą Komisji Ekologii, bo dużo osób z innowacji pokrywa się z tego.
Tak, ale to jest jakby zostawione to, co ekologia.
Tak, zostawione. Czyli tak po drugie.
Jak będzie koniecznie, to zmienimy. Dobra. Kto jest za przyjęciem tego?
Raz, dwa, trzy za.
Trzy za. Sprawy bieżące nie ma. Oświadczenia, komunikaty nie widzę. Dziękuję, zamykam posiedzenie.